I drodzy Państwo, 12.10 na naszych zegarach. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jaśmina Nowak, audycję realizuje Mikołaj Poruszak. I już teraz mamy połączenie z naszym pierwszym gościem, dr Bartłomiej Gajos, historyk, specjalista do spraw badań w Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to zacznijmy może od pańskiej refleksji, podsumowania wydarzeń z ostatnich kilku dni, jeżeli chodzi o front ukraiński.
Mamy wczorajszy wywiad głównodowodzącego siłami rosyjskimi generała Siergieja Surowkina dla rosyjskiego TASS-u, rosyjskiej agencji prasowej. Wskazuje na to, że Rosjanie przygotowują się do ewakuacji i najprawdopodobniej oddania Chersonia Ukraińcom, to znaczy utrzymanie pozycji na prawym brzegu Dniepru w tym rejonie są dla Rosjan, w tym momencie jest to dla Rosjan niemożliwe i w gruncie rzeczy od wczoraj już w rosyjskich mediach obserwujemy nagrania i ludzi ewakuujących się z Chersonia na lewy brzeg Dniepru. Mamy też informacje na temat tego, że Ukraińcy mieli rozpocząć kontrofensywę w tym rejonie i najprawdopodobniej wszystko wskazuje na to, że Cherson w najbliższym czasie zostanie wyzwolony.
No właśnie, bo Cherson był jednym z tych miejsc, kiedy my się łączyliśmy po prostu z mieszkańcami Chersonia na antenie Radia Wnet, w którym dużo mówiło się o tym, że też ci mieszkańcy po prostu są gotowi i tylko czekają na wejście wojsk ukraińskich, aby po prostu dołączyć do takiego powstania. To jest informacja, która bardzo też cieszy, bo jeżeli chodzi o Cherson, okolice Chersonia, to jest bardzo ważne miejsce, ten ważny punkt na tej strategicznej mapie, jeżeli chodzi o walki, prawda?
Szalenie istotny z tego względu, że od Chersonia jest już bardzo niedaleko na Krym i zajęcie Chersonia, zajęcie tego regionu przez wojska ukraińskie z pewnością zwiększyłyby możliwości armii ukraińskiej ataku celów na samym Krymie. Natomiast ta sytuacja będzie na pewno mocno kłopotliwa dla samych wojsk, bo też przygotowując się do naszej audycji zerknąłem, zaczęły się pojawiać informacje, nie wiem na ile potwierdzone, że Rosjanie mieli spuścić wodę z przyległej, niedaleko takiej wielkiej, dość sporej elektrowni wodnej, co miałoby spowodować zalanie pewnych terytoriów i utrudnienie wojskom ukraińskim prowadzenia działań wojennych w tym regionie. Także sytuacja na pewno jest bardzo skomplikowana, ale powiedziałbym, że to co czytam, to co widzę i to co też mówią sami Rosjanie, wskazywałoby, że wszystko zakończy się raczej pozytywnie, to znaczy, że ten Cherson jest nie do utrzymania w tym momencie przez wojska rosyjskie i on wkrótce zostanie wyzwolony.
Ostatnio mieliśmy informację o tych dronach, o broń, którą dostarcza Iran Rosji. Pojawiła się bodajże 2 dni temu informacja o tym, że Izrael mógłby też się włączyć w pewien sposób do tego konfliktu, a mianowicie też dostarczyć broń Ukrainie, ale mamy już groźbę ze strony Rosji, między innymi Miedwiediewa, który właśnie ostro tak zareagował na słowa izraelskiego ministra. Czy sądzi pan, że Izrael zdecyduje się jednak i dostarczy tą broń Ukrainie i czy w jakiś konkretny sposób mogłoby to wpłynąć na przebieg tych walk?
Ja myślę, że tego domagają się Ukraińcy w zasadzie od samego początku konfliktu, tylko zaangażowanie Iranu w tę wojnę poprzez dostarczenia nie tylko tych dronów, które ostatnio atakują i terroryzują ludność ukraińską, ale są również informacje o możliwości przekazania rakiet dalszego zasięgu irańskich, zmieni w pewien sposób tę układankę dyplomatyczną i władze ukraińskie w tym momencie przygotowują się, taki pomysł padł ze strony ministra spraw zagranicznych ukraińskiego Dmytro Kuleby, do zerwania stosunków z samym Iranem. W tym momencie Iran oczywiście Izrael będzie balansował, tak mi się wydaje, cały czas w tym całym konflikcie, z tego względu, że w samym Izraelu mamy dość sporą mniejszość, to znaczy Żydów, którzy wyjechali z Rosji, którzy nadal też wyjeżdżają przecież cały czas z Rosji do Tel Awiwu, do Izraela. I dla Izraela będzie bardzo istotne, że będzie się starał cały czas trzymać ten balans pomiędzy wsparciem dla Ukrainy a dobrymi stosunkami z Rosją, w której też przecież mieszka dość sporo osób pochodzenia żydowskiego i to co w Izraelu zawsze dla niego było ważne, to znaczy dobre bezpieczeństwo dla własnych obywateli, dla osób też poczuwających się do swoich korzeni żydowskich będzie tutaj, jak sądzę, kluczowe. Dlatego też ja jestem nieco sceptyczny co do kwestii dostarczania broni z Izraela dla Kijowa.
Pojawił się ostatnio taki dokument, nowa strategia bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Można wyczytać z niego, że Stany Zjednoczone nie mogą polegać wyłącznie na siłach konwencjonalnych, a także na tym odstraszaniu nuklearnym, że należy zintegrować różne zdolności w różnych regionach, a też przez różnych partnerów. I tutaj pytanie do pana, jak pan z perspektywy tych kilku miesięcy, ale też ostatniego czasu, bo tutaj mieliśmy do czynienia z bardzo poważną eskalacją i też z wieloma deklaracjami po stronie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Czy to są wystarczające działania, czy może powinno się pojawić więcej konkretów?
No ja myślę, że przez ostatnie, powiedziałbym, 20 lat mojego świadomego życia żyliśmy trochę w takim świecie, który był bardzo miły i przyjemny, i związane to było z tym, że Europa raczej się rozbrajała niż uzbrajała, i te słowa, które pani przeczytała z tego dokumentu przygotowanego przez Waszyngton, jest raczej sygnałem wysłanym w stronę Europy, bo kiedy popatrzymy na statystyki dostaw uzbrojenia dla Ukrainy, no to ta dysproporcja pomiędzy największą gospodarką europejską, jaką są Niemcy, a Stanami Zjednoczonymi jest kolosalna. I w tym sensie, jak sądzę, niespełnianie tego warunku wszystkich członków Sojuszu Północnoatlantyckiego, to znaczy 2% PKB na zbrojenia, przez ostatnie lata dzisiaj będą odbijały się czkawką. I ja odbieram to, te słowa ze strony Waszyngtonu, jako kolejny sygnał, zachętę krajów takich właśnie jak Niemcy przede wszystkim do tego, by przeznaczać większe ilości pieniędzy na zbrojenie, bo wojna jest tuż za rogiem, a Europa przez ostatnie lata, tak jak powiedziałem, raczej się rozbrajała niż zbroiła.
I tutaj na razie postawimy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę. Dr Bartłomiej Gajos, historyk, specjalista do spraw badań Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego, był gościem Kuriera w samo południe. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Drodzy państwo, mamy godzinę 12:17. Ja spoglądam najpierw na zegarek, a teraz też spoglądam na realizatora Mikołaja Poruszaka. Widzę, że dodaliśmy utwór zespołu Red Hot Chili Peppers, więc posłuchamy chwilę dobrego rocka, a za moment wracamy z kolejnymi gośćmi.